przegląd polityków. Właściwie dzisiaj w Poranku Wnet jest Krzysztof Kawęcki, prezes Prawicy Rzeczpospolitej, kandydujący z listy ruchu Kukiz 15 do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
To próbujemy ustalić relację, bo już pan Marian Piłka był gościem Poranka Wnet. To było przed godziną 8. Próbujemy ustalić relację między Prawicą Rzeczpospolitej a Dobrą Zmianą. Jaka jest?
No, my myślę, że nie jesteśmy, że tak powiem, w tym układzie Dobrej Zmiany. PiS złamał porozumienie. Natomiast generalnie uważamy, że po prostu sprawy w Polsce no, wcale nie zmierzają w tym dobrym kierunku. Że mamy do czynienia z taką oligarchizacją życia politycznego. To widać zresztą bardzo w wyborach samorządowych, gdzie te spory krajowe między tymi partiami najważniejszymi, wydawałoby się, jeśli chodzi o przynajmniej sondażowe wyniki, są przenoszone na grunt właśnie wyborów samorządowych. Z wszystkimi tego faktu złymi konsekwencjami. To znaczy widać po prostu, że to finansowanie z budżetu państwa no, ma bardzo zły wpływ na jakość życia politycznego. Nie mamy dyskusji merytorycznej, tylko to się wszystko sprowadza do jakiejś, że tak powiem, narracji emocjonalnej. Często zresztą zupełnie niepoważnej. Dlatego wydaje się, że to nie jest dobre zjawisko. Poza tym, no niestety mamy też do czynienia z tym, o czym my już wielokrotnie, to znaczy Prawica Rzeczypospolitej mówiła, że kwestie samorządu to są nie tylko kwestie dotyczące infrastruktury, ale również wartości. To jest kwestia dobrej szkoły, edukacji, praw rodziny. Tymczasem teraz mamy takie do czynienia po raz pierwszy chyba w wyborach od 1990 roku, że w tych wyborach samorządowych kwestie tak zwane światopoglądowe za sprawą skrajnej lewicy zostały narzucone. A więc myślę tutaj na przykład o tej ideologii politycznego ruchu homoseksualnego, który chce powiększyć tę przestrzeń życia publicznego i promocji genderyzmu. To widać, że poszczególni przedstawiciele no, Platformy Obywatelskiej w tym przypadku są gotowi podpisać tak zwane karty równości, czy LGBT+, czy jak oni to nazywają. Natomiast niestety ze strony często polityków właśnie tej dobrej zmiany brak jest takiej stanowczej reakcji, stanowczego przeciwdziałania. A zatem mamy do czynienia jak gdyby z uleganiem pewnej presji tej właśnie poprawności politycznej. To widać na przykładzie Warszawy, gdzie kandydat właśnie tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, czyli Patryk Jaki, wyznacza na wiceprezydenta Piotra Guziała, który jest przedstawicielem tego politycznego ruchu homoseksualnego, tak zwanym no, działaczem tęczowym i powierza mu sprawy kultury i sprawy społeczne. A zatem no niestety po prostu brak jest jednoznacznej reakcji.
Nie wiem, czy pan Guział jest przedstawicielem tych ruchów tęczowych. Pan ma pewność co do tego, co pan teraz powiedział?
Oczywiście, dlatego, że...
Dowód?
Tak, no promował jako burmistrz Ursynowa, przecież tam tęcza wisiała na maszcie przed budynkiem Ursynowa i prowadził tak zwane tygodnie równościowe z edukacją antydyskryminacyjną, tak zwaną w szkołach i tak dalej. Także to jest lider po prostu tego politycznego ruchu homoseksualnego i tęczowego.
Liderem to na pewno nie jest, bo pewno są inni liderzy, ale wracając do dobrej zmiany. Gazoport, kontrakt gazowy ze Stanami, budowa Baltic Pipe, bazy amerykańskie, uszczelnienie VAT-u, inwestycje kolejowe, inwestycje w stocznie i przekop w Mierzei Wiślanej. No to są te sprawy, którymi zajmuje się Prawo i Sprawiedliwość i Rząd Dobrej Zmiany i wygląda na to, że jest skuteczny w tym.
Panie redaktorze, pan mówi teraz o tych sprawach, że tak powiem, krajowych, ogólnopolitycznych, prawda? Ja wiem, że one są związane w jakiś sposób.
Bo w pierwszym pytaniu o taką ocenę poprosiłem pana. Pan powiedział, że nie idą w dobrym kierunku, to wzięliśmy przykład tych rzeczy, które może pan uzna za idące w dobrym kierunku, chyba że nie.
No, jest wiele obszarów, które budzą dużą wątpliwość tak w zakresie, że tak powiem, na przykład polityki również zagranicznej, powiedziałbym. Ta dobra zmiana tak zwana no, mówi dużo na temat na przykład właśnie silnej na przykład pozycji Polski w Europie. Natomiast tak naprawdę prowadzi, że tak powiem, politykę bardzo niekonsekwentną. Do czego doprowadziła ta, że tak zwany, powiedziałbym, dialog z Komisją Europejską? No, okazuje się zupełnie zresztą niepotrzebny, bo wcale nie poprawił pozycji Polski, nie przekonał tych instytucji unijnych czy polityków unijnych do polskich racji. Natomiast tak naprawdę Komisja Europejska wykracza poza swoje traktatowe uprawnienia, a my w ten sposób, prowadząc tak zwany dialog, legitymizujemy tego typu działania.
No, ale to jest pytanie, co można by zrobić, bo Komisja Europejska i politycy, i Europa w ogóle ma swoje argumenty i swoją możliwość polityki siły wobec takiego kraju jak Rzeczpospolita, i tutaj jest sztuka osiągania celów możliwych. Może inaczej nie można się zachowywać w tej polityce, bo teoretycznie tak, ale praktycznie?
No, to rzeczywiście to jest duży temat, prawda? Natomiast wydaje się, że zasadniczą kwestią powinna być konsolidacja krajów Europy Środkowej. Wydaje się, że to jest jak gdyby realizowane przez rząd PiS-u. Natomiast, no, ja przypomnę, nasz postulat Prawicy Rzeczypospolitej, podejmowany przez posła Marka Jurka, także na forum, już powiedziałbym, europejskim, wypowiedzenia tak zwanej konwencji genderowej i zaproponowania konwencji praw rodziny, właśnie przede wszystkim w pierwszej kolejności krajom Europy Środkowej. To jest konkretne działanie na rzecz właśnie konsolidacji właśnie tych krajów o tym obszarze wartości. Tego typu działań w ogóle PiS nie podejmuje. I to jest jak gdyby pewien zarzut. Natomiast generalnie bym powiedział tak, niedobrze jest, jeśli chodzi o jakość życia politycznego w Polsce. Mamy do czynienia z pewną oligarchizacją życia politycznego, gdzie centra partyjne próbują zawłaszczyć jednej i drugiej partii zresztą. Czyli to państwo PO-PiS. Próbują zawłaszczyć nie tylko opinię publiczną, nie tylko państwo, ale również, powiedziałbym, swoje szeregi, to znaczy ubezwłasnowolnić w jakiś sposób. Dlatego to jest właśnie pewien problem. No, próby manipulacji, takiej inżynierii, powiedziałbym, wyborczej, próby zmiany ordynacji wyborczej, które na przykład do Parlamentu Europejskiego, które zostały w jakiś sposób zablokowane, bo następnym krokiem byłaby próba zmiany ordynacji wyborczej do Parlamentu Krajowego, zmierzająca w kierunku właśnie takiego duopolu, bo można właśnie odpowiednimi zapisami ordynacji wyborczej wykreować taką scenę polityczną, która tak naprawdę zupełnie nie odzwierciedla preferencji wyborczych.
I lekarstwo Prawicy Rzeczpospolitej na to jest jakie?
Znaczy, lekarstwo jest takie, żeby po prostu rozbić jednak ten układ, żeby stworzyć pewną możliwość dla obywateli po prostu udziału w tym życiu publicznym. To znaczy, żeby no, nie tylko te dwie partie, że tak powiem, zdominowały ten dyskurs polityczny, i dlatego jesteśmy między innymi w ruchu Kukiz 15, gdzie możemy wyrażać też własne poglądy. Ja bym powiedział, że ruch Kukiz 15 to jest taka swoista konfederacja, że tak powiem, wolnych obywateli na rzecz wolności obywatelskiej, dlatego że to jest właśnie taka próba, że tak powiem, no też ograniczenia właśnie monopolu tych dwóch partii. Ja myślę, że ta polityka, która sprowadza się właśnie do takiej mocnej retoryki, to jest droga donikąd.
A ten związek Prawicy Rzeczpospolitej z ruchem Kukiz 15 jest związkiem trwałym?
Mam nadzieję, że tak, natomiast on już
trwa. Czyli dotrwa do wyborów europejskich, do wyborów parlamentarnych?
Tak bym chciał i myślę, że taką perspektywę przed sobą widzimy, dlatego że ta współpraca trwała już wcześniej, znaczy jeśli chodzi o jednomandatowe okręgi wyborcze, przynajmniej na poziomie samorządów, jeśli chodzi na przykład o wizję edukacji, żeby nie była etatystyczna, stąd też wspólnie podejmowaliśmy akcję na rzecz tego nauczania tak zwanego domowego. Razem występowaliśmy przeciwko...
To margines, domowe nauczanie. Ważne,
to jest
ale
margines. To prawda, w sensie ilościowym około 6 tysięcy jest objętych tym. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, natomiast w wielu krajach to nie jest margines. Stany Zjednoczone, czy powiedzmy Kanada, czy niektóre kraje Europy Zachodniej, ale to jest pewien symbol właśnie. Dlaczego rodzice nie mają prawa wyboru formy i możliwości swojego działania?
Ale czy mają... Prawica Rzeczpospolitej ma pomysł na taką decentralizację państwa, czyli odwrócenie trendu który w tej chwili jest, czyli centralnego zarządzania właściwie wieloma aspektami życia Polaków.
To czy zgadzamy się, panie redaktorze, że jednak ta dobra zmiana też centralizuje, prawda? Że nie tylko ona. Nie, generalnie powiedział tak, prawica jest przywiązana do pewnej indywidualności, pewnych zasad, jeśli chodzi o państwo regionalizmu, czyli decentralizacji. To jest jak gdyby oczywiste.
Tylko drugi jest problem zawsze zachowanie siły państwa, tak? Bo jest decentralizacja, która osłabia państwo i decentralizacja, która może zachować siłę państwa i trzeba jedno z drugim połączyć.
Absolutnie tak. I to wielokrotnie przestrzegaliśmy na działanie na przykład separatystycznego ruchu Autonomii Śląska, który niestety ma koalicję w Sejmiku Śląskim z Platformą Obywatelską, SLD i PSL-em. I tutaj trzeba podjąć zdecydowanie działania. My tych też działań administracyjnych ze strony państwa w tym zakresie też nie widzimy. Natomiast zaczyna sytuacja być bardzo niebezpieczna, bo powstają, co prawda można powiedzieć, w tej chwili takie egzotyczne różne ruchy autonomiczne, ale to się naprawdę w szybkim tempie dzieje. Mamy już jakiś ruch autonomii Mazur, ruch autonomii jakiś Wielkopolski i tak dalej. Więc to jest skoordynowana akcja, która ma na celu osłabienie państwa narodowego. Bardzo mocno podkreślamy zasadę, że to państwo jest jak gdyby podmiotem też Europy.
Ale powiedział pan państwo narodowe, a jest prezes prawicy Rzeczpospolitej. A tak, Rzeczpospolita to jest wielokulturowa.
Ja mówię, panie redaktorze, w tym pojęciu politologicznym to się tak używa, prawda, państwo narodowe, ale to nie znaczy etniczne, prawda, tylko czyli państwo suwerenne w tym znaczeniu. Oczywiście dlatego prawica Rzeczypospolitej, to oczywiście nawiązujemy do tradycji. Mamy tutaj Krzyż Jagielloński jako nasz symbol, a zatem oczywiście tradycja Rzeczpospolitej wielonarodowościowej w dobrym tego słowa znaczeniu.
Krzysztof Kawęcki, prezes prawicy Rzeczpospolitej, jest gościem Poranka Wnet, a my mamy połączenie telefoniczne z dyrektorem oddziału łódzkiego telewizji publicznej, Hubertem Beckrychtem. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie dyrektorze również. Dzień dobry, panie prezesie. Cześć, Krzysztofie.
Cześć. Powiedz, no, jak w Łodzi przebiega kampania wyborcza? Co teraz się dzieje na finiszu tej kampanii?
Ja od razu uprzedzę, że wypowiadam się jako dziennikarz, nie jako redaktor naczelny telewizji. Witam wszystkich słuchaczy. Kampania w Łodzi miała trzy fazy wtedy, kiedy pojawił się nowy kandydat prawicy, Waldemar Buda. Wakacje, czyli czas takiego wyciszenia, trochę zaczepek. No i 27 dzień września, kiedy sąd potwierdził skazanie prawomocnym wyrokiem obecnej pani prezydent Anny Zdanowskiej, reprezentującej Platformę Obywatelską, a będącej obecnie w koalicji z SLD i z Nowoczesną. Jak w tej chwili przebiega kampania? No, jesteśmy na jej finiszu, słychać po moim głosie. Wszyscy jesteśmy już trochę znużeni. Natomiast pani prezydent unika debat. Teraz ostatnio zaczęła udzielać się w mediach. Waldemar Buda jako kandydat Zjednoczonej Prawicy pojawia się praktycznie codziennie. Mówi łodzianom, że trzeba to zmienić. I tak mnie się wydaje, że tylko są dwie możliwości. Albo ludzie, przynajmniej ludzie tak mówią, albo Zdanowska zostanie wybrana na kolejną kadencję, trzecią już, albo Buda przełamie ten monopol oligarchii tych partii, które obecnie rządzą. Bo przypomnę, że w Łodzi rządzi Platforma z SLD.
I rządzi tak od wielu lat?
Od 2010 roku.
Czyli właściwie to nie jest SLD.
W sejmiku z kolei kandydaci PiS-u akcentują również zerwanie tak zwanego układu, na który jest istaniem Zjednoczonej Prawicy skazany region łódzki, czyli PO, PSL w sejmiku. I to jest też, to widać. Ludzie są troszeczkę zmęczeni walką polityczną, pytają bardziej kandydatów o to, co chcą zmienić. O ile moim zdaniem Platforma i PSL oraz SLD mówią i akcentują i Nowoczesna, właściwie wskazują na dotychczasową linię, czyli PR, to, że Łódź się rozwija i tak dalej, to Zjednoczona Prawica mówi, sprawdzam. My chcemy nie tylko postawić na PR, ale na potrzeby mieszkańców i spróbujmy nowych, takich bardziej, powiedziałbym, tak jak w całym kraju, rozwiązań, na przykład ułatwień komunikacyjnych, zakończenia remontów, postawienia nie tylko na wielkie inwestycje i na ulicę Pieczkowską, ale też na równomierny rozwój Łodzi i w ogóle całego regionu.
Wojewoda łódzki zaapelował do pani Zdanowskiej, żeby co, żeby zrezygnowała?
Żeby nie kandydowała, żeby zrezygnowała. No oczywiście Platforma, Komitet pani Zdanowskiej, Platforma Nowoczesna powiedziały, że to jest i tak zamach na demokrację. Znamy tę retorykę. Wojewoda po prostu powiedział, że nie wygasi mandatu, bo no bez sensu byłoby robienie tego na finiszu kadencji. Wkradłby się dodatkowy chaos. Natomiast wojewoda wyraził na podstawie opinii prawników takie zdanie, że no i tak pani Zdanowska nie będzie mogła pełnić. To jest interpretacja, przypominam, wielu prawników, i tak pani Zdanowska nie będzie mogła po ewentualnym wyborze pełnić roli prezydenta, to znaczy być prezydentem. Łodzi oczywiście spowodował wielkie protesty, znaczy wielkie protesty po prostu KOD-u i tych środowisk, które wspierają panią prezydent, a są bardzo, bardzo radykalne. Pani prezydent zaapelowała do nich, żeby nie przerywali na przykład konferencji prasowej Zjednoczonej Prawicy, ale oni i tak to robią. Wobec tego no, atmosfera jest tak napięta w Łodzi, że przedwczoraj, kiedy wojewoda to ogłaszał, to naprawdę myślałem, że no, będzie tutaj dużo protestów i będziemy mieli jako dziennikarze mediów publicznych, my w telewizji bardzo dużo roboty i tak ją mamy. Myślę sobie, że ta atmosfera niepotrzebnie jest podgrzewana przez właśnie środowiska związane z panią Zdanowską, popierające ją. Choć trzeba przyznać, że na początku też pojawiło się wiele opinii Zjednoczonej Prawicy, które wzywały i mówiły, że ten głos oddany na Zdanowską będzie nic nie wart. No i trwa taka wojna. Kto wygra? Na pewno wygrają ci łodzianie, którzy rozsądnie podejdą do sprawy i przeanalizują i odpowiedzą sobie na pytanie, czy skazana prawomocnym wyrokiem może być prezydent, może być nadal prezydentem, czy też rację ma Zjednoczona Prawica, że nie może, czy rację ma Platforma, obóz Platformy i środowisko pani prezydent, że jednak może. Ja już się też przyznam tym wszystkim gubię, bo opinie prawne są, opinii prawnych jest kilka. Dominuje taka, jaka aktualnie jest w tej chwili podawana, czyli że zobaczymy, czyli że są dwie interpretacje. No więc nawet w opiniach prawnych pojawia się taka wątpliwość, że prawo jest źle skonstruowane i że trzeba zmienić. Z jednej strony prezydent nie powinien być karany, a z drugiej strony nie może być karany, prezydent miasta, samorządowiec, a z drugiej strony nikt nie zakazał w prawie, w ustawodawstwie, aby kandydowała taka osoba na szefa administracji samorządowej.
Ale wygląda na to, że taka prawdziwa bitwa Łódź i Łódź rozegra się po wyborach prezydenckich, no bo jeżeli wojewoda pani Zdanowska wygra, bo tak na to wskazują sondaże, wygra te wybory, no to wojewoda czy premier podejmie decyzję na temat zarządu komisarycznego i wtedy dopiero się zacznie.
Poczekajmy, bo nie wiadomo, co zrobią łodziani. Sondaże są, to zależy od strony. Jedni podają sondaże, że będzie druga tura, to obóz Zjednoczonej Prawicy i z moich obserwacji bardzo jest to prawdopodobne, chociaż są sondaże, które dają od razu zwycięstwo w pierwszej turze pani prezydent Zdanowskiej. No, powiem szczerze, kolokwialnie mówiąc, na dwoje babka wróżyła, dlatego że nie ma takiego sondażu, który by się kiedyś wielokrotnie sprawdził. Moim zdaniem jednak będzie problem, tak jak powiedziałeś, Krzysztofie, po wyborach, kiedy trzeba będzie podjąć decyzję, no i poczekajmy spokojnie na decyzję łodzian 21 w niedzielę.
Pozostało trochę więcej niż 48 godzin. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Łodzi. Hubert Beckrecht.
Dziękuję bardzo.
Dyrektor telewizji, Ośrodka Łódzkiego Telewizji Publicznej. Dziennikarz, kiedyś redaktor naczelny Łódzkiego Kuriera Wnet. Taki epizod też mieliśmy w życiu i kiedyś może do tego w przyszłości wrócimy. Wszystkiego dobrego.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Ciebie również, Krzysztofie. Cześć.
Cześć. Godzina minęła 9. Godzina 9.01. Godzina 9.01. To może jeszcze postscriptum do naszej rozmowy z panem Krzysztofem Kawęckim, prezesem Prawicy Rzeczpospolitej. Jak pan ocenia swoje szanse, szanse Prawicy Rzeczpospolitej w tych wyborach?
No, mam nadzieję, że Kukiz 15, na których to listach znajdują się przedstawiciele Prawicy Rzeczypospolitej, potwierdzi, że jest trzecią siłą polityczną i mamy nadzieję, że znajdziemy swoje przedstawicielstwo w sejmiku i to może być bardzo, bardzo ważne, wręcz decydujące, ponieważ ewentualne zwycięstwo, jak pokazują sondaże Prawa i Sprawiedliwości, nie musi oznaczać przejęcia władzy w niektórych sejmikach, ponieważ zdolności koalicyjne są takie PiSu, jakie są.
A rządzi od wielu lat marszałek Struzik w województwem mazowieckim.
No tak, to prawda. Województwem, które jest bardzo zadłużone. Województwem, które naprawdę wymaga dużych zmian.
Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję
Krzysztof
bardzo.
Kawęcki, prezes Prawicy Rzeczpospolitej na listach Kukiz 15, sejmik województwa mazowieckiego. Pozycja numer 1.
Numer 1, powiaty podwarszawskie.
Powiaty podwarszawskie. 9.02.